Dzisiaj mamy pamiątkę wieczerzy. Ja sobie pewne rzeczy też tutaj już wypisałem, takie miejsca ze Słowa Bożego, którymi chciałbym się podzielić z wami, zanim będziemy przystępować do pamiątki, ale zainspirował mnie do tego taki jeden werset, ja go może przeczytam, z Ewangelii Jana. Jakoś tak pewne rzeczy potem na bazie tego wersetu i tej inspiracji może przeczytam dwa wersety. Ewangelia Jana 8, 23 i 24. To tak może, żeby kontekst też tutaj taki szerszy uchwycić, bo dwa wersety, te dwa wiersze to są słowa, które wypowiedział Pan Jezus, kiedy rozmawiał, a te rozmowy nieraz prowadził ze swoimi rodakami według ciała i te rozmowy niekiedy były bardzo takie trudne, można powiedzieć wręcz, że były to konfrontacje, ale one niekiedy były nie tylko takimi konfrontacjami, ale wiele razy właśnie szczególnie w Ewangelii Jana po prostu dochodziło do czegoś takiego, że tam jest opisane, czy nawet w szóstym rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi, że pierwej niż Abraham był, jam jest, to oni porwali kamienie, aby go rzucić na niego, bo mówi 50, bo mówią do niego 50 lat nie masz, po prostu Abrahama widziałeś, a wtedy on im mówi, że pierwej niż Abraham był, jam jest. I oni to uważali za bluźnierstwo. I wiele razy, kiedy potem znowu wracali tam do tej ziemi judzkiej, kiedy przyszła ta informacja, że Łazarz zmarł, to uczniowie sami byli zadziwieni, mówią, Panie, znowu tam chcesz iść? Czy to było chyba na to święto, już potem to wielkie święto, gdzie Pan Jezus mówił, że jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza popłyną jego wody żywej. I Pan Jezus i uczniowie mówią, dopiero co cię chcieli zabić, chcieli cię tam ukamienować, znowu tam chcesz iść? I popatrzcie się, ja to tylko chcę wykorzystać i powiedzieć, jak wiele razy Pan Jezus musiał się z pewnymi rzeczami zmierzyć. My, wiedząc o pewnych rzeczach, niekiedy wolimy się wycofać, ale jak Ojciec go niesamowicie posilał, dopóki nie nadszedł właśnie ten czas, że Bóg nie pozwolił, nikt nie śmiał go tknąć. W Nazarecie jak było? Chcieli go zrzucić z tej góry, na której ich miasto było zbudowane, ale to nie był jeszcze ten czas. Przeszedł środkiem ich, niech cały czas była z nim ta Boża ochrona. I można powiedzieć, te konfrontacje, to też nie były takie konfrontacje może często jak my jako ludzie, że my się o coś spieramy, że jest w tym złość, nienawiść, że chcemy swoją rację przeprowadzić, że chcemy coś udowodnić. Te rozmowy Pana Jezusa z Żydami polegały na tym, że oni oczekiwali Mesjasza, a On jako ten Mesjasz przyszedł na tą ziemię i oni nie umieli tego przyjąć, że ten człowiek, który właśnie był wychowany tam w domu Marii i Józefa i ta Maria, że to ta jego matka i że On o sobie mówi, że jest Mesjaszem. Niekiedy nie mówił im tego wprost, mówił to jak gdyby nie bezpośrednio, ale dawał wyraźnie i jasno do zrozumienia, że jestem oczekiwanym Mesjaszem. I wtedy po prostu te reakcje następowały ze strony Żydów, takie, a nie inne. Byli tacy, że uznali to. Po prostu wielu było takich, że Piotr też, kiedy Pan Jezus po tych różnych rozmowach, które miał i tych konfrontacjach, Pan Jezus w pewnym momencie się ich pyta, czy i wy chcecie odejść? A Piotr mówi, Panie, a do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota, Tyś jest Syn Boży. I Pan Jezus mówi, że błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew ci to objawiły. I tutaj, w tych dwóch wierszach, Pan Jezus to jeszcze raz podkreśla i rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wiecie, takie słowa w jego ustach, kiedy oni patrzyli się na niego, człowiek, który miał właśnie tu gdzieś w tym przedziale 30 i troszeczkę już więcej i mówi do wielu starszych ludzi, którzy tam byli, słuchali go, to wiele razy były wielkie tłumy i Pan Jezus się do nich zwraca i mówi, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Jak mogło to być przez cielesnego człowieka odebrane, kiedy nie widział po prostu w osobie Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, że się wywyższa, że robi się ważny, że chce być mądrzejszy od innych. Tak ludzie na niego patrzyli, ale to była prawda. To nie był jego wymysł. To nie był, że on chciał coś, jak gdyby siebie samego tylko pokazać, bo mówi, nie czynię niczego, czego bym u ojca nie widział. I to wszystko zmierzało dla dobra tych ludzi. To nie było to, żeby im krzywdę zrobić. I dlatego Pan Jezus mówił wyraźnie, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. To oni mogli się zastanawiać, taki młody człowiek, to skąd on jest? Co on sobie o sobie myśli? I widzicie, z tym wszystkim i oni musieli się mierzyć, i Pan Jezus z tym wszystkim po prostu ciągle na nowo podejmuje ten trud, aby ich przekonać co do swojej osoby, co do osoby Ojca, że On go tutaj na tej ziemi reprezentuje. Chociaż wszystkie te okoliczności, po prostu pośród których On żył, Jego rodzina i ten stan, z którego się wywodził, po prostu w uszach faryzeuszy, kapłanów, z jednej strony to brzmiało jak bluźnierstwo, ale na Jego życiu wypełniało się Słowo Boże. Ja nie jestem z tego świata. I potem ten 24 wiersz, właśnie to, na czym chciałbym się dzisiaj tak bliżej z wami skupić. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. A więc dotykamy istoty rzeczy. Czy oni do tego czasu nie wiedzieli, co jest złe, a co jest dobre? Mieli przecież prawo. Nie zabijaj, nie mów fałszywego świadectwa, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, z całej myśli. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, czci ojca swego, matkę swoją i jeszcze wiele innych rozporządzeń bardzo dokładnych. A więc znali zasady, mieli prawo, wiedzieli dokąd iść, a jednak jeżeli chodzi o kwestię grzechu, właśnie i tego dotyka w szczególny sposób ofiara Pana Jezusa, prawo nie było w stanie człowieka poprowadzić do wolności. Ono było przewodnikiem, było wychowawcą, ale problem grzechu pozostawał dalej nierozwiązany. I dlatego Pan Jezus im coś takiego mówi, co znowu było dla nich bardzo trudne do zrozumienia, bo człowiek się do pewnych rzeczy przyzwyczaja i uważa, że to jest normalne, że przecież nie żyje jakoś tak najgorzej, żyje jak wszyscy inni dookoła, ale tym zasadniczym pytaniem jest to, jeżeli my mówimy o zbawieniu i o sobie Pana Jezusa Chrystusa, czy to, co tutaj Pan Jezus mówi, że jeżeli nie uwierzycie, pomrzecie w grzechach swoich. To znaczy, że jeżeli człowiek uwierzy, że zostanie wyzwolony, wyrwany z grzechu. Wiecie, to jest to przesłanie Ewangelii. Grzech to jest spustoszenie, to jest zniszczenie. To jest to, co nie pozwala człowiekowi przebywać w tej godności, do której Bóg go od początku powołał. I wiecie, to nie były jakieś złośliwe zarzuty czy oskarżenia, ale Pan Jezus znowu jest tym, który mówi prawdę, która w tej przestrzeni duchowej miała bardzo ważne znaczenie. Dlatego pomrzecie w grzechach swoich. I potem zacząłem się zastanawiać, jak dużo, i kiedy spojrzałem do dziejów apostolskich, wiele razy, czy Piotr, czy apostoł Paweł, kiedy zwiastował, wiecie, to ta Ewangelia, to zwiastowanie zaczynało się od tego poselstwa, że dotykało tego naszego największego problemu. A co z grzechem? I kiedy spojrzymy do dzieł apostolskich, może już teraz do drugiego rozdziału, ja może niektóre miejsca przeczytam, kiedy Piotr zwiastuje na samym początku i znowu chciałbym to podkreślić, że w pierwszej kolejności mówił do ludzi, którzy znali zasady, którzy znali prawo, którzy byli na nich wychowani, ale wiecie, jeżeli chodzi o kwestię grzechu i tą różnicę między tym, co Bóg w Synu swoim oferuje, a tym, czym jest prawo, to jest ogromna. Ogromna to jest ta różnica i prawo nigdy nie dawało tej możliwości, aby człowiek mógł być z grzechu wyzwolony, aby grzech nad nim nie panował. I właśnie kiedy my przystępujemy do tej pamiątki Wieczerzy Pańskiej, to tak na nowo zobaczyłem, że zasadniczym pytaniem jest to i dzisiaj, kiedy popatrzymy się na ten czas, w którym żyjemy, taki czas często wielkiej wolności, ale wiele razy jest to czas wolności dla ciała. Dla ducha jest to trudny czas, po prostu, bo każdy wiele razy uważa, że ma rację, a to odniesienie do Słowa Bożego i interpretacja Słowa Bożego, myślę, że właściwa interpretacja zawsze jest tylko jedna. Nie może być jakiegoś odcinka Słowa Bożego i ilu nas jest, to każdy ma rację i każdy uważa, że ten pogląd, który na przykład ja prezentuję, że on jest słuszny. Ja myślę, że nigdy to tak nie działało, ale popatrzcie się, od strony ludzkiej to tak często wygląda, że jest jakiś odcinek słowa, a spotkała się czterech czy pięciu braci, jeszcze jak będą z różnych denominacji, to każdy będzie to inaczej interpretował i każdy uważa po prostu, że to jest słuszne. I na pewno tak nie jest. I na pewno tak nie jest. I to zasadnicze zwiastowanie, to przesłanie Ewangelii jest takie, że człowiek potrzebuje upamiętania. Potrzebuje, żeby jego życie, żeby problem, którym jest grzech i ten grzech ma różne oblicze, on w różny sposób się w życiu człowieka objawia, ale końcem tego wszystkiego, że ten grzech go zaprowadzi na wieczne potępienie, na wieczne oddzielenie od Boga. Tak mówi o tym Słowo Boże. I ten ratunek nie jest przez prawo, nie jest przez zasady, chociaż one są dobre, ale ten ratunek jest zupełnie w całości ześrodkowany i skoncentrowany na osobie Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak to Pan Jezus powiedział tutaj w tym 8 rozdziale Ewangelii Jana, że jeżeli nie uwierzycie w Niego, prawda, to pomrzecie w grzechach swoich, a jeżeli uwierzycie, to nie pomrzecie w swoich grzechach. Będziecie mieli przebaczone grzechy, jeżeli się upamiętacie. Będziecie mieli nowe życie i grzech nad wami panował nie będzie. To jest to, co oferuje Pan Jezus. I ta pamiątka o tym mówi. A dzisiaj wiele razy, też nie mówię tego, żeby potępiać, ale widzę, że jak gdyby żyjemy w takiej nieświadomości co do grzechu. Po prostu, że tak się te zasady zmieniły, że właściwie wszystko wolno, wszystko sobie można wytłumaczyć jakoś tak pokrętnie, że człowiek uspokaja swoje sumienie, a jak gdyby tym końcowym autorytetem nie jest słowo, tylko jakieś takie własne myśli. I popatrzmy się teraz do tych dziejów apostolskich. Kiedy Piotr po tym przeżyciu, które mieli, kiedy Duch Boży wstępuje i on zaczyna wyjaśniać i mówić o tym, co się stało, to kiedy następuje ten odzew, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi, rzekli do Piotra i do pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia. A więc można już powiedzieć, że to nie było tak, jak w tej konfrontacji, kiedy Pan Jezus rozmawiał z Żydami, że oni cały czas się mu sprzeciwiali, ale oni już tutaj widzimy tą skruchę. Widzimy, że ich serca już są zmieniane na skutek tego zwiastowania, tego wydarzenia i może tych wszystkich rzeczy, które wcześniej oni oglądali, kiedy Pan Jezus był tutaj i w tym czasie, kiedy oni żyli. Oni sobie to wszystko przypominali. I może ciągle byli na rozdrożu, czy rzeczywiście, tak jak mówią faryzeusze, to jest jakiś straszny oszust, zwodziciel i gdzieś te wątpliwości rwani na wszystkie strony. I znowu takie niesamowite wydarzenie. I ci, którzy byli tak blisko z nim, interpretują tak Słowo Boże. I niektórzy, i była to duża grupa ludzi, bo 3000 ludzi się wtedy nawraca. I tutaj jest napisane, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i do pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? Tu już widzimy właściwą postawę, właściwy grunt. A co Piotr im jeszcze mówi? Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ja myślę, że to już byli ludzie w pewien sposób przygotowani, przemienieni, ale Piotr nie chce zrobić się jakiś taki przyjemny dla nich i nic o grzechu nie mówić. Wiecie, on był inspirowany Duchem Świętym, prowadzonym i on sam wie, co uczynił, znał to. On wie, co uczynił Pan Jezus w jego życiu. Przypominacie sobie tą historię na jeziorze, kiedy zarzucił te sieci. Pan Jezus też nic do niego nie mówił na temat grzechu, ale obecność Pana Jezusa w łodzi i to, co się stało, kiedy oni całą noc ciężko pracowali i nic nie złowili, a potem mają pełne sieci, po prostu co było wbrew jak gdyby tej logice i tym zasadom tego rzemiosła w rybołówstwie, to on mówi, pada przed nim tam w tej łodzi i mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Po prostu bez słów został przekonany o swoim zepsuciu i skażeniu. I tutaj Piotr, kiedy już tak pozytywne wyznanie płynie ze strony tych ludzi i oni mówią, co mamy czynić? A on im jeszcze mówi, upamiętajcie się. Upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Chrzest był równoznaczny z tym, że człowiek staje po stronie Pana Jezusa, że w Niego wierzy, że to nie była jakaś religijna praktyka, bo tak wypadało w tej danej religii, ale w tamtym czasie od początku to było wyraźne opowiedzenie się po stronie Pana Jezusa jako Mesjasza, jako Zbawiciela i oddanie Mu swojego życia. A to wiązało się z tym, że było to w pełni świadomie zrobione, że mam problem, moje życie jest w grzechu, jest zepsute, jest skażone, ale teraz, skoro przychodzi ratunek w osobie Pana Jezusa Chrystusa, to ja nie chcę po prostu przejść obok tego i myślę, że oni też byli świadomi, że ich to będzie dużo kosztować. Bo cały czas, jak patrzymy się na dzieje apostolskie, ten opór, który był w stosunku do Pana Jezusa, ten sprzeciw, wiecie, przez całe dzieje apostolskie, on cały czas jest. Po prostu ginie Jakub, jest ścięty, Szczepan jest ukamionowany. To był owoc cały czas tego sprzeciwu, który szedł. I ci ludzie w tych okolicznościach, w tych warunkach po prostu przyjmowali to poselstwo Ewangelii, odpowiadali pozytywnie na to poselstwo, płacili za to cenę, ale ta znajomość Chrystusa, tak potem Paweł mówi w liście do Rzymian, że sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która ma się w nas objawić, ale oni już doświadczali w taki sposób tej obecności Pana Jezusa Chrystusa, że te wszystkie okoliczności, które były niesprzyjające, nie były ich w stanie zatrzymać. Trzeci rozdział, 19 wiersz, znowu zwiastuje Piotr w świątyni po uzdrowieniu tego chromego człowieka i znowu, kiedy on tak bardzo wyraźnie mówi o Panu Jezusie, mówi o Mesjaszu, mówi o Chrystusie, to w 19 wierszu znowu jest właśnie ta sama treść. To nie jest inne poselstwo, ono nigdy nie było inne, tylko ono się zmieniło na skutek tego, że człowiek za bardzo chciał jak gdyby takiej wygodniejszej, łatwiejszej Ewangelii. On mówi znowu tutaj w 19 wierszu, przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. To Piotr mówi tutaj też już w świątyni, kiedy też tłum się zbiegł i po prostu wokół po prostu tego wydarzenia ci ludzie po prostu tam już byli. Potem 10 rozdział, 43 wiersz. 10 rozdział, 43 wiersz Dziejów Apostolskich. I to jest to zwiastowanie tam w domu Korneliusza. I też można powiedzieć, czy ci ludzie nie przeżywali już takiego skruszenia w swoich sercach. Znamy tą postawę Korneliusza, jego modlitwy, jego jałmużny. Sam anioł mówi, że to dotarło przed Boże oblicze i Bóg posłał anioła, żeby sprowadzić Piotra. I Piotr przychodzi i Piotr zwiastuje i kiedy przechodzi do tego zwiastowania i co do osoby Pana Jezusa Chrystusa, to Piotr mówi tak, o nim to świadczą wszyscy prorocy, czyli o Mesjaszu. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Wiecie, to chciałbym bardzo mocno jeszcze raz podkreślić. Człowiek niekiedy bardzo silno buduje własną sprawiedliwość, już nawet może jako człowiek po prostu, który dożył zbawienia, ale odpuszczenie grzechów, w tym nie mamy żadnych zasług. Liczy się naprawdę tylko wiara w Jezusa Chrystusa. I to daje ten błogi pokój, daje tą wdzięczność, daje tą pewność, że kiedy człowiek otwiera się na osobę Jezusa Chrystusa, to naprawdę tym, co jest najważniejsze w tym wszystkim, wiecie, grzechy nasze są nam przebaczone. I ten grzech może zostać zupełnie zmyty, czego krew kozłowicielców nie była w stanie uczynić. Po prostu cały potem list do Hebrajczyków o tym mówi. I kiedy teraz popatrzymy się na 13 rozdział i 38 wiersz, kiedy apostoł Paweł zwiastuje i też całe zwiastowanie jest skoncentrowane na osobie Pana Jezusa Chrystusa. I w 38 wierszu jest powiedziane tak. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. Że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. Potem byśmy mogli jeszcze czytać z 20 rozdziału, 21 wiersz, z 26 rozdziału, 18 wiersz, ale to, co powiedziałem na samym początku, że kiedy my przystępujemy do pamiątki Wieczerzy Pańskiej, to istota tego wydarzenia, tego, co stało się w Jezusie, po prostu co Bóg przez Syna swojego uczynił na tej ziemi, ten ogromny przełom, to to, z czym ani prawo, ani wcześniejsze inne działania Boże w stosunku do człowieka nie gwarantowały i nie dawały tego człowiekowi, zostało darowane w Jezusie Chrystusie, że człowiek może mieć przebaczone grzechy i że z grzechu może zostać wyzwolony, wyrwany. Wiecie, to jest to zasadnicze przesłanie, a ja często sobie myślę, że my dzisiaj, w tym czasie, w którym my żyjemy, nie chcemy patrzeć się na inne okresy, że jak gdyby wiele razy właśnie na gruncie Kościoła, nie chciałbym też, żeby to było jako zabrzmiało jako oskarżenia czy wymądrzanie się, ale myślę, że w stosunku do grzechu jak gdyby postawa ludzi wierzących się zmieniła, że mało się na ten temat mówi, po prostu jest to niewygodne, po prostu no i wtedy jakoś też to jest źle odbierane, no każdy już się czuje, że jest na takim poziomie, że właściwie nie mamy takiego problemu, a jednak myślę, kiedy pewne rzeczy się psują, to ja myślę, to za tym stoi grzech, stoi jakiś brud, coś, co jest nieczyste. Kiedy człowiek nie umie wybaczyć, wiecie, jednym słowem, jak to nazwać? Co to jest? Jest to grzech w oczach Bożych? Jeżeli człowiek nie potrafi wybaczyć, jeżeli człowiek używa złych słów, jeżeli nienawidzi, jeżeli gniewa się i potrafi drugiego poniżać, wiecie, całe mnóstwo by było, różnych rzeczy można wymienić, a my niekiedy sobie to tak tłumaczymy, no, ale przecież te okoliczności mnie do tego zmusiły. Po prostu ktoś to tak jak gdyby sprowokował i ja właściwie się zachowałem. I jak gdyby człowiek nie pozwala, żeby Duch Boży, żeby Słowo Boże pokazało nam, co jest grzechem, człowiek zatwardza swoje serce i potem już idzie własną drogą. Ale myślę, że kiedy na nowo Pan Bóg przyświeci, to człowiek jedyne wyjście, żeby na nowo po prostu przeżyć upamiętanie i pokutę. I popatrzmy się teraz na przykład na list Jana, bo on tak dużo mówi na temat właśnie grzechu. I też to jest skierowane już do ludzi wierzących, prawda? Ale właśnie wierzę, że Pan Bóg chce, żebyśmy jako ludzie wierzący żyli właśnie w taki sposób, w takiej czujności przed Bożym obliczem, żeby pozwolić się Panu prześwietlać, dotykać, że kiedy On mówi, kiedy my znamy Słowo Boże, po prostu, żeby nie żyć w grzechu, żeby żyć czystym życiem, to myślę, że kiedy to będzie przede wszystkim naszym udziałem, to myślę, że jeżeli chodzi o inne rzeczy, po prostu jeżeli chodzi o życie Kościoła, wiecie, wszystko będzie dobrze funkcjonować. A my niekiedy jak gdyby pewne rzeczy próbujemy nie od początku, tylko zabieramy się jak gdyby zupełnie z odwrotnej strony, żeby je rozwiązywać. I myślimy, że to tak zadziała, a ja widzę, że może brakuje też rozeznania do końca, ale wiele razy, kiedy też popatrzycie na list do Koryntian i tam są też, zanim jeszcze zacznę czytać z tego listu Jana, w zborze do Koryntian było tak, że wszystkie dary mieli, prawda? Apostoł Paweł tam przebywał rok i 6 miesięcy i Pan sam mu powiedział: nie milcz, nie bój się, mam wiele ludu w tym mieście. Przyszedł tam, kiedy był w Ikonium, w Listrze, tam był już ukamionowany, on już był taki, można powiedzieć, bardzo tym wszystkim udręczony i powstaje zbór, bardzo dużo ludzi nawraca się i też nie było żadnego braku pod względem darów, a jednak już na samym początku listu on mówi: dowiedziałem się od domowników w Chloi, że wynikły spory między wami. Tam to może było na takim gruncie, że jeden powiadał, że ja jestem Apollosowy, inny mówił, ja jestem Kefasowy, ja Pawłowy. I Paweł im to potem tłumaczy. I wiele jeszcze takich innych rzeczy. Sądzili się między sobą. Nawet mówi, że dopuszczali się takiego wszeteczeństwa, jakiego nawet w świecie nie było, że ktoś żył z matką swojego ojca. To wszystko miało miejsce w Koryncie. I ciągle były tam jakieś spory, niesnaski, nieporozumienia, ciągle coś ktoś przeciwko komuś tam miał, że brakowało właśnie takiej naprawdę Bożej atmosfery, takiej prawdziwej miłości w Chrystusie, takiego dobrego nastawienia, takiego szanowania, błogosławienia ze serca, ale zawsze właśnie gdzieś ta pretensjonalność, to złe nastawienie, żeby szukać tej dziury, albo jak nie z tej strony, to z tej, ale żeby zawsze znaleźć coś na tego drugiego. I w takiej atmosferze, wiecie, nie da się po prostu, żeby to było świadectwem, bo ludzie, i my sami to dobrze wiemy, że jest źle, i ludzie z zewnątrz też potrafią to bardzo dobrze zauważyć. I w drugim liście apostoł Paweł dopiero jak gdyby już znękany tą sytuacją, bo mówi, że nawet wśród łez, wielu łez pisał, prosił, błagał, a potem już jak gdyby ta końcówka tego drugiego listu mówi coś takiego, że obawiam się, że gdy następny raz przybędę do was, będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy nieczystości, rozwiązłości, rozpusty i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. A więc zaczyna szukać apostoł Paweł. On nie był bezradny, nie występował we własnym imieniu, ale wiedział, że coś jest nie tak. To było miasto portowe, po prostu Korynt. Te szlaki z całego świata, tych okrętów się tam krzyżowały. I na samym początku już też, kiedy oni potem w Jerozolimie, ten pierwszy sobór po prostu miał miejsce i kiedy poganom chciano narzucić całe prawo Boże, to oni tylko 4 rzeczy między sobą ustalili i powiedzieli, że to Duch Święty, nie całe prawo Boże. I tam jedną z takich zasadniczych rzeczy to było, żeby się powstrzymywali od wszeteczeństwa, ta rozwiązłość w tych kontaktach między po prostu tymi ludźmi już w tamtym czasie, no że kiedy człowiek nie był w związku, a nawet kiedy był w związku, to było normalne, że raz żył z tym, raz z tamtym, raz jeszcze potem z kimś innym i potem ktoś taki się nawracał. Wiecie, i chwała Bogu, że się nawrócił, bo do takich ludzi Pan Bóg przyszedł. Ale jeżeli człowiek nie zobaczył, że tego rodzaju życie przed Bogiem jest złe i grzeszne i za to zapłaciła krew Pana Jezusa Chrystusa i człowiek z tego nie pokutuje, tylko jakoś tak to wszystko po prostu się prześliznęło, to prędzej czy później wynikną takie problemy, że w żaden sposób się nie idzie jakoś porozumieć. To jest tylko jedna rzecz, bo tych rzeczy jest o wiele więcej. Może te są takie najbardziej, ale wiecie, kiedy się popatrzy na pewne rzeczy, to one są pogrupowane w pewien sposób. Właśnie te grzechy nieczystości, jeżeli chodzi o seks, rozwiązłość. Popatrzcie się, na jakim świecie my dzisiaj żyjemy. Po prostu jak dużo tego jest, to z każdej strony nas atakuje. Takie pokuszenia na ludzi wierzących przychodzą, ale jeżeli my się popatrzymy na Jezusa, wiecie, czy my wierzymy, że człowiek wierzący może być wolny od grzechu, że nie musi żyć w grzechu, że nie musi tym rzeczom ulegać, a potem nie wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Jak z tego wybrnąć? I chwała Bogu, bo Bóg chce zbawiać i zbawia, ale żeby z tego wyjść. I myślę, że z jednej strony ta świadomość, że Bóg nas wyrywa z grzechu, ale z drugiej strony ta świadomość, że dalej jesteśmy na tej ziemi i żyjemy w tym ciele. I na przykład Jan mówi, żeby gdybyśmy mówili, że grzechu nie mamy, że sami siebie zwodzimy. No bo coś z tym grzechem trzeba zrobić, prawda? Trzeba przyjąć naukę Słowa Bożego do końca. Jak ten grzech wygląda, jaka jest droga wyjścia i po prostu jaka jest pozycja nasza jako dzieci Bożych. Czy rzeczywiście można być wolny od grzechu, czy to ma być tak jak w Starym Testamencie krew kozłów i cielców, że ciągle upadasz i jak gdyby ciągle w tych samych rzeczach, to wtedy nie byłoby różnicy między ofiarą Pana Jezusa i ofiarą tych zwierząt. I kiedy patrzę się właśnie na list Jana, to taka prosta nauka tutaj z tego płynie. I kiedy Jan pisze do tych ludzi wierzących, mówi, jak gdyby znowu powtarza pewne rzeczy od początku. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Wiecie, ciągle to podkreślał Jan. Potem to się dalej przekłada na praktyczne rzeczy. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Popatrzcie się, 10 wierszy, tylko 10 wierszy. Pierwszy rozdział, początek, pisze do ludzi wierzących, na czym po prostu to Jego zwiastowanie i przekaz jest skoncentrowany. Pisze do ludzi wierzących, jeszcze raz to chcę podkreślić, mówi o grzechu. Mówi o tym, co jest w Chrystusie. Mówi, że ta społeczność z Nim, to nie może być tak, że człowiek żyje w ciemności. Że jeżeli to działa, to człowiek widzi z jednej strony, czym jest grzech, ale widzi, że też po prostu ta krew oczyszcza. I potem tak pięknie pisze, popatrzcie się. I myślę, żeby to z jednej strony nie poczuliście się, bo to też wiele razy, kiedy ja potem z kimś rozmawiam, to ktoś tak też to odbiera, że ja wkładam na was jakiś ciężar, że moje zwiastowanie nie jest takie, jak być powinno. Tak wiele razy już też było mi na to zwrócone uwagę. Ale popatrzcie się, jakie tu potem jest podejście apostoła Jana. I ja myślę, że my chcemy, żeby właśnie to Boże prowadzenie, jak Biblia te rzeczy pokazuje, jeżeli tu potem jest napisane dalej w drugim rozdziale, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Można byłoby się teraz zapytać, czy my też mamy taki problem, że grzeszymy, czy my już nie grzeszymy? A tu Jan im pisze tak bardzo prosto. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I wiecie, tak sobie myślę, kiedy dzisiaj tutaj jesteśmy razem, kiedy mamy spożywać tą pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, że ta relacja z naszym Zbawicielem, odwoływanie się do tego, co zostało uczynione na krzyżu Golgoty, do tego Jego cierpienia i teraz w świetle tego wszystkiego, kiedy ja popatrzę się na swoje życie, to widzę, z czego Pan mnie wyprowadził. Jak dalej ta walka jeszcze trwa. Niekiedy jak blisko jest to skażenie i zepsucie, ale ta łaska w Panu Jezusie Chrystusie daje mi naprawdę wolność. I jestem Bogu wdzięczny. A jeżeli myślę, że tak samo tutaj po prostu pewne rzeczy na każdego z nas oddziaływują, że jakoś tak trudno się jest przyznać, kiedy człowiek coś zrobi źle, że zawsze jednak szuka się tego usprawiedliwienia, żeby powiedzieć, że to ci inni, że to okoliczności. Ale już tego nie będę czytał. Kiedy popatrzymy się na modlitwę Daniela, to To był człowiek tak prawy, od młodości po prostu, który był wierny Panu. A potem, kiedy znalazł się już tam w tym Babilonie i kiedy Bóg go tak prowadził i po prostu w tej modlitwie trwał, to może jeszcze jednak ją przeczytam, tą modlitwę Daniela. To jest 9 rozdział, Księga Daniela, 9 rozdział, od 8 do 11 wiersza. To są już potem te wiersze, które chciałem przeczytać, ale może jeszcze od 4. 9 rozdział, od 4. Modliłem się więc do Pana mojego Boga. Wyznawałem i mówiłem: ach, Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. Nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim, we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś dziś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie usłuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga, zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. I widzimy postawę, że on się w zupełności, to co już często też tutaj po prostu z tego miejsca było przekazywane, że w zupełności się utożsamiał, że on jak gdyby nie postawił się, że on jest kimś lepszym, tak jak na przykład faryzeusze, kiedy po prostu Nikodem przyszedł i zaczął bronić Pana Jezusa. To mówią ci faryzeusze, kiedy oceniali, mówią: no ten motłoch, że oni są przeklęci, bo nie znają prawa Bożego. Po prostu byli oni, faryzeusze, w szczególnym miejscu i motłoch, lud, który nie zna prawdy. A tutaj widzimy Daniela, on się utożsamia, jest ze swoim narodem, wstawia się za tym narodem, mówi: to my zgrzeszyliśmy, wstyd nam jest. Po prostu hańbę swojego narodu on odczuwał. I wiecie, i on z tym wszystkim, można powiedzieć, przychodził przed Boże oblicze i po prostu przebłagał to Boże oblicze. To jest piękne, że można z tych rzeczy, które człowieka wiążą, które może niekiedy doprowadzają do wstydu, do tego, że my jako zbór też jesteśmy zawstydzeni, ale z tego naprawdę można wyjść. Kiedy naprawdę będziemy wołać i szukać, a nie, jak gdyby myślę wiele razy, żeby tylko kogoś obwiniać, ale żeby zająć taką postawę jak Daniel, to myślę, że przez tą Bożą obecność wiele, wiele może się jeszcze zmienić. Myślę, że niczego tak nie potrzebujemy, jak obecności Pana Jezusa, żywej Jego obecności. I kiedy obchodzimy tą pamiątkę wieczerzy, to myślę, ta świadomość, że On przebaczył moje grzechy i dzisiaj to pytanie, czy dzisiaj nie ma grzechu w moim życiu. Myślę, że Bóg mówi bardzo wyraźnie, że nie trzeba gdzieś głęboko szukać, ale jak gdzieś są jakieś wątpliwości, po prostu czy coś Bóg nam pokazuje, a my to może już nieraz tłumiliśmy, po prostu jakoś tak, żeby to pod dywan zamieść, to myślę, że nie ma co dłużej zwlekać, bo może przyjść taki czas, że Bóg przestanie mówić, a może jeszcze inne rzeczy się mogą tak wydarzyć, że nie będzie już możliwości, żeby pewne rzeczy uregulować i wyprostować. Dzisiaj jest ten dzień i tak Słowo Boże mówi, że jeżeli dzisiaj usłyszymy Jego głos, Wiecie, nie zatwardziajmy serc naszych, bo wierzę, że tu przychodzimy po to, nie żeby tylko mile spędzić czas, ale chcemy słyszeć Boży głos, chcemy przeżywać Jego obecność. I w moim sercu też jest to pragnienie, że ja to też chcę słyszeć i żebyśmy jako Kościół mieli tą żywą nadzieję, że idziemy na spotkanie z Jezusem Chrystusem, a tam wiemy, że nic nieczystego tam się nie dostanie. Tam się nie ostoi już żadne nasze tłumaczenie. Kiedy staniemy w Jego światłości, to człowiek może tylko paść na swoje oblicze i może po prostu, jeżeli będzie czysty, to z radością po prostu będzie przeżywał dalej tą Jego obecność i Bożą chwałę. Także po to się spotykamy, po to się zgromadzamy, aby dożywać tego oczyszczenia, aby mieć tą świadomość, że chociaż grzech to jest to, co niszczy, ta siła destrukcji, i widzimy i to dostrzegamy w tym swoim życiu, ale w Chrystusie Jezusie jest wolność, jest przebaczenie, jest nowe życie. To chcemy zwiastować, o tym chcemy mówić, na tym chcemy budować i kiedy obchodzimy tą pamiątkę, chcemy, żeby ta chwała i dziękczynienie były Jemu oddane.